chcesz założyć się o 10 zł, kto wygra mecz Polska-Irlandia Północna, teoretycznie za to grozi nawet 37 tysięcy złotych grzywny. O zabraniu nagrody już nawet nie wspominając. Na szczęście przez ostatnie 7 lat funkcjonowania ustawy hazardowej czy antyhazardowej fiskus graczy amatorów nie łapał. A kary mogą być dotkliwe, jeśli zechciałby złapać. Po pierwsze, ustawa antyhazardowa mówi o konfiskacie wygranej. Po drugie, kodeks karno-skarbowy daje możliwość nałożenia grzywny. Ta może wynieść od 185 zł do nawet właśnie 37 tysięcy. I to już za sam udział w takiej zabawie. W przypadku stwierdzenia, że było to wykroczenie mniejszej rangi. Jeśli nie ma okoliczności łagodzących, kara może sięgnąć maksymalnie 120 stawek dziennych, czyli w skrajnym wypadku nawet 240 tysięcy złotych, czy zakłady koleżeńskie. O charakterze zabawy powinny być karane między innymi, do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Magda Gacyk, dziennikarka, pisarka, Ewa Sowińska, partner zarządzający SO Audit, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Artur Kiełbasiński, szef redakcji informacji i publicystyki Radia Gdańsk, profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca Politechnika Gdańska. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Na razie, na początek, jaki będzie wynik meczu Polska-Irlandia Północna? Jak Państwo obstawiacie?
Wymęczymy zwycięstwo z akcentem na wymęczymy. 2-1, 1-0. Nie spodziewam się łatwego meczu.
Magda Gacyk.
Ja nie podejmuję się odpowiadania na tak trudne pytania, ponieważ z piłką nożną niewiele mam wspólnego, ale jak zawsze kibicuję naszym.
A żyłka hazardzisty?
Zero żyłki hazardzisty.
Ewa Sowińska.
Ja też kibicuję naszym i dla mnie 1-0 dla Polski.
Profesor Piotr Dominiak.
3-1.
3-1 dla
Polski.
No to ja również się przyłączę do tego. 3-1. A co tam? Od razu mówię, że to nie były zakłady. Nie zakładaliśmy się na pieniądze. My tylko typujemy bez udziału środków pieniężnych. No i chyba żadnej firmy czy zakładu taka gorączka tego typu zakładów nie ominie. Dla fiskusa to mógłby być całkiem niezły kąsek, ale do rzeczy, jeśli do tej pory nikogo nie złapano na tego typu koleżeńskich zakładach, nikogo nie ukarano, to może trzeba zmienić ustawę i wyjąć takie zakłady spod działania tej ustawy, bo to jest właściwie w tym wypadku zupełnie martwy przepis.
Znaczy to przede wszystkim nie tylko jest martwy przepis, ale to jest bardzo zły przepis. Ja rozumiem, że jeżeli jest ktoś karany, jeżeli w celu osiągnięcia korzyści majątkowej organizuje takie zakłady wzajemne, tak? Czyli ktoś by w firmie chodził, zbierał te pieniądze i jeszcze brał działkę, czy w jakiś sposób zarabiał, w jakikolwiek sposób zarabiał. Jeżeli tutaj jest sytuacja, że są, a to są z reguły niewielkie kwoty, 10-20 zł, no już w większości firm
no, ale
50...
Ale 50
to już...
osób się uzbiera przy tych zakładach, ale, to już się robi
nie, ale skala, nie, skala finansowa takich przedsięwzięć jest absolutnie niewielka. Wielka i tutaj, jeżeli ktoś wygra w takich typowo koleżeńskich zakładach i organizator nie pobiera korzyści finansowej, czy nie uzyskuje, to absolutnie nie powinno to być karane. Być może dla takich względów bezpieczeństwa, żeby ktoś nie obchodził jakoś jakiś limit, ile ta pula nagród może wynosić, natomiast ściganie za zakładanie się tam o 10-20 zł to jest po prostu marnotrawienie sił państwa. Martwy przepis, który w ogóle robi złą atmosferę wokół takich drobnych zakładów.
Ja tu w tej opinii sekunduję Arturowi, dlatego że to jest trochę tak, jak bycie bardziej papieskim od samego papieża.
Mm-hmm.
Ja dokładnie się zgadzam. Wydaje mi się, że jednak człowiek w życiu troszeczkę potrzebuje adrenaliny. Jeżeli ona jest związana z takimi momentami jak euro i ludzie się po prostu w swoim gronie starają spotykać, oglądać te mecze i się zakładają, to rzeczywiście, tak jak pan Artur powiedział, szkoda czasu i w ogóle dyskusji na ten temat. Takich rzeczy być nie powinno.
Panie profesorze?
Nie, no nie ma wątpliwości, tym bardziej, że nagrody w tego typu
zupełnie prywatnych, towarzyskich zakładach z reguły są przeznaczone na kolejną integracyjną imprezę.
No, dobra.
Więc tutaj nie ma żadnego zysku, tak? Ktokolwiek z tych grających nie ma jakichś dodatkowych
dochodów.
Jest konsumpcja. Tak? Dokładnie.
Albo celebrowanie tego 3-1.
No i albo tak. Albo... A ta konsumpcja jest często wysoką akcyzą obłożona.
Otóż.
Więc to do Skarbu Państwa trafia w innej formie.
Zysk Skarbu Państwa jakby nie patrzeć, aczkolwiek powiem szczerze, że Artur zaproponował ten temat i tak się zastanawiałam, czy my przez przypadek, podnosząc ten temat, nie przypomnimy urzędnikom, że właściwie to jest świetny czas na żniwa i mogliby wpaść do jakiegoś zakładu i sprawdzić, czy takie zakłady mają miejsce.
No to znaczy, ja nie wiem, co siedzi w głowie urzędników i jakie będą decyzje szefów urzędników, natomiast chciałem przypomnieć, że bardzo poważne firmy audytorskie szacują wyłudzenia VAT-u w Polsce rocznie na 50 miliardów złotych i życzyłbym sobie, żeby ci urzędnicy, którzy zajmują się szeroko rozumianą sferą finansową, mocniej niż przez ostatnie lata zajmowali się wyłudzeniami VAT-u, ewentualnie jakimś kreatywnym, nie zawsze zgodnym z dobrymi obyczajami, omijaniem na przykład CIT-u. Skupmy się na dużych, poważnych problemach fiskalnych, gdzie one są, gdzie można zawalczyć o miliard, 2 miliardy dla budżetu, a nie tym, że ktoś o 10 zł się założył o wynik.
A ja jako mańkut daję sobie prawą rękę uciąć, że duża część urzędników już zgłosiła swoje...
Obstawiła
i składkowe na imprezę opijającą, tudzież celebrującą już jest i nie będą się przejmować specjalnie tym przepisem.
My do dyskusji wrócimy za chwilę. 10:16, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Magda Gacyk, dziennikarka, pisarka, niemalże prosto z samolotu z Kalifornii wylądowała w studiu Radia Gdańsk. Ewa Sowińska, partner zarządzający ESO Audit, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, profesor Piotr Dominiak, ekonomista Politechnika Gdańska, Artur Kiełbasiński, szef redakcji informacji i publicystyki Radia Gdańsk. W poniedziałek w Gdańsku bardzo ciekawa konferencja będzie o wartościach w biznesie, ekonomia, kultura wartości. Temat przewodni How Much Is Enough to tytuł książki napisanej wspólnie przez ojca i syna Roberta i Edwarda Skidelskich. Inspiracją między innymi do jej powstania była prognoza Johna Keynesa, jeszcze zawarta w artykule w 1930 roku, a dotyczyła naszych czasów 2015 roku. I Keynes przewidywał, że mimo, że systematyczne zwiększanie się produktywności kapitalizmu wynikającego z postępu technologicznego, z usprawnienia systemu zarządzania produkcją, no i spodziewany kilkukrotny wzrost standardu życia w najbliższych 100 latach pozwoli zapomnieć po raz pierwszy w historii o koszmarze ciągłej walki o przetrwanie. Być może w 2015 roku uda się zredukować dzień pracy do 15 godzin w tygodniu. Ludzkość stanie wtedy po raz pierwszy przed innym problemem niż ciągła presja ekonomiczna, a mianowicie jak zagospodarować wolny czas, na co go poświęcić. Czy nie należałoby, gdyby podstawowe potrzeby zostały już zaspokojone u wszystkich, przemyśleć na nowo naszego stosunku do pracy i do pieniędzy. Być może pościg za bogactwem będzie wtedy traktowany jako zachowanie patologiczne. Nad tym zastanawiał się Keynes w 1930 roku, myśląc właściwie o nam współczesnych czasach, bo miał na myśli rok 2015. Jak bardzo się rozminął w swoim przewidywaniu przyszłości z naszą rzeczywistością?
No dość dramatycznie, bym powiedziała, bo konsumpcjonizm jako taki, bez oceniania i bez wartościowania, czy mówimy o zjawisku pozytywnym, czy negatywnym, czy demoralizującym, czy napędzającym ekonomię. Konsumpcjonizm jako taki jest w centrum tak naprawdę cywilizacji Zachodu. Oczywiście w różnych jego przejawach i w różnych jego modelach. My się zachłysnęliśmy troszeczkę taką konsumpcją po transformacji. Stany Zjednoczone...
Troszeczkę, to mało powiedziane.
Tak, eufemizm tutaj powinnam zaznaczyć. Stany Zjednoczone właściwie od zawsze na tym konsumpcjonizmie bazują i budują swoją potęgę i po II wojnie światowej właściwie obywatelskim obowiązkiem. Takie były hasła. Była konsumpcja. Byłeś lepszym obywatelem, jeżeli więcej konsumowałeś. A w tej chwili mamy, powiedziałabym, nadobfitość wyborów. To jest pewien problem. Ostatnio zrobiono na przykład badania, gdzie oszacowano, ile w Stanach Zjednoczonych produktów, rodzajów produktów jest w przeciętnym supermarkecie. No, zagadka dla państwa, ile mniej więcej? Rodzajów, nie produktów, rodzajów. Nie sztuk, rodzajów.
No, 100 tysięcy.
50 tysięcy w takim niewielkim hipermarkecie, supermarkecie. 50 tysięcy, dokładnie 48 tysięcy 800. To jest ogromna, absolutnie wydawałoby się abstrakcyjna niemalże liczba, która pokazuje, że to o czym myślimy, że jest takim błogosławieństwem i dobrodziejstwem, czyli to, że możemy wybrać, już powoli nas przerasta. Już zaczyna być rzeczywiście nadmiarem, w którym zaczynamy tonąć. To, że powstają zupełnie nowe modele, które jak gdyby bazują na tym konsumpcjonizmie. Nie tylko mamy fast food, mamy tak zwane fast fashion, czyli modę taką szybką. Te wszystkie spółki, takie jak znana tutaj H&M, prawda, czy Zara, to są, czy w Stanach znany Forever 21, to są firmy, które codziennie dostarczają nowe, nie tylko ciuszki, ale nowe linie ubrań, bo wiedzą, że tak szybko, taki szybki jest przerób, tak szybka jest konsumpcja, tak ogromna jest ta konsumpcja.
To znaczy, ja zgadzając się z dużą częścią tego, co powiedziała Magda, jednak zwróciłbym uwagę na dwa aspekty. Jest około 7 miliardów ludzi na świecie.
7,5.
Tak, w bogatych państwach żyje kilkaset milionów. I jednak każdy z nas ma pewną wolność wyboru, jak reagujemy na te bodźce reklamowe, czy ten konsumpcjonizm nas napędza, czy nie napędza. Oczywiście jest kwestia, jak on działa na młodzież, czy młodzież
jest
zbyt bezkrytycznie.
Zachowanie.
Dokładnie, czy te zachowania nie są bezkrytyczne. Natomiast ja jednak dość trochę bardziej optymistycznie może niż Magda do tego podchodzę, dlatego że widzę bardzo zróżnicowane zachowania. Widzę ludzi, którzy rzeczywiście kupią wszystko co nowe, ale widzę też takich, którzy wolą odłożyć na jakąś atrakcyjną wycieczkę, niekoniecznie w bardzo modne miejsce, którzy mają swoje pasje, mogą te pasje realizować, więc tutaj są bardzo, bardzo różne zachowania. Natomiast osobiście powiem, że mnie nie przeraża te 48 tysięcy produktów w jakimś sklepie. To, co mnie przeraża rzeczywiście, to są nieprawdopodobne rozwarstwienia płacowe, tak, które mamy we współczesnym świecie. No, szczególnie uważam, że w sferze finansowej, i to nawet ja nie mówię o Polsce, bo my tu jesteśmy
globalnie
malutkim graczem. Tak?
1%. Jeżeli,
tak, jak się mówi, że 85 najbogatszych rodzin ma tam 70% bogactwa światowego. Tutaj są pewne zastrzeżenia co do sposobu liczenia tego, dlatego że biednym ludziom trudniej oszacować te majątki i być może to nie jest aż tak, aż taki wskaźnik. Natomiast nie zmienia to faktu, że te dysproporcje są ogromne. Te dysproporcje powodują negatywne skutki zarówno społeczne, jak i gospodarcze. I bardziej zastanowiłbym się, co powinniśmy robić, żeby na przykład grupa zarządzających finansami w wielkich bankach czy w wielkich funduszach jednak zarabiała bardziej racjonalne pieniądze niż tym, czy jest tyle mniej czy więcej ciuchów w jednym czy drugim sklepie, tak? To są jakby, to jest ten problem trochę inaczej, trochę
tak,
inaczej ujęty.
Tylko czy my rzeczywiście mamy tę wolność wyboru? Czy ty jesteś przekonany, że rzeczywiście my zupełnie świadomie dokonujemy tych wyborów?
A to zależy jak świadomym.
Bo zobacz, to co się dzieje od czasu rozwoju internetu. To, że mamy tą pop-wiedzę, która tak naprawdę jest nie tylko takim zmielonym miszmaszem informacji, ale też kieruje popytem. To, co mamy w telewizjach.
Oczywiście,
mamy te reality show. To wszystko wdrukowuje nam pewne
albo wdrukowuje,
rządze konsumowania.
Magda, albo wdrukowuje, albo nie wdrukowuje. Dlatego jakby naturalnym zachowaniem powinna być pewna nieufność do tego modelu życia, pewna nieufność do tego, co widzimy w reklamach. Ja moje dzieci od najmłodszych lat uczyłem, jeżeli widzisz, że coś w reklamie tam świeci i brzęczy, to niekoniecznie musi być dokładnie takie. Więc a to, że tych bodźców reklamowych jest bardzo dużo, niestety, taka jest rzeczywistość. Bądźmy wobec niej nieufni, po prostu.
Państwa zdaniem, Wasowiczka?
Ja zgadzam się, że tych pobudek, które powodują, że codziennie musimy podejmować sporo decyzji zakupowych, wyborów, jest bardzo dużo, ale wydaje mi się, że może to i dobrze, że tego wszystkiego już jest tak dużo, że ludzie zaczynają się zastanawiać, czy tak dalej można funkcjonować. Wydaje mi się, że sam fakt, że konferencja, którą wspólnie organizujemy jako biznes, uczelnia, pokazuje, że jednak tematy związane z tym, jak żyć, jak tę równowagę łapać między życiem osobistym a pracą zawodową, na tym spędzaniem czasu dla przyjemności, a kupowaniem. Wydaje mi się, że po prostu jest tego tak dużo, że musi się już zacząć zmieniać. Ja na przykład w swoim otoczeniu spotykam coraz więcej osób, które starają się w taki sposób pracować, żeby to nie było 40 godzin tygodniowo, a to jest właściwie standard, do którego dążymy, bo z kolei znam wiele osób, które pracują po 60 godzin tygodniowo i są zabiegane, że ludzie zauważają, tak samo biznes zauważa, że ta ciągła presja na wynik, na zysk właściwie nie przynosi tego, co jest celem samego funkcjonowania. Moim zdaniem musi się coś zmienić. Już po prostu doszliśmy do takiego etapu, że ta presja ilości propozycji reklam po prostu już nas męczy. My już nie słuchamy tego.
Ale jak sobie z tym wszystkim dać radę, choćby w sytuacji, gdy ekonomiści namawiają do zakupów? Popyt wewnętrzny równa się wzrost gospodarczy, więc tu jest taki ciężar odpowiedzialności.
Redaktor, nie, ale popyt wewnętrzny, my też, bo to jest, jak ekonomista powie popyt wewnętrzny, to my myślimy...
Dobrze, że ludzie kupują, konsumują.
Ale zależy jeszcze, co kupujemy i co konsumujemy. Tak troszeczkę ironizując, Magda mówiła słusznie o tych nowych liniach ciuchów. No może nie kupujmy 15 czy 20 bluzki czy koszuli, a kupmy rower, tak? Albo kupmy wycieczkę, albo pojedźmy usługi, gdzieś właśnie odpocząć, albo kupmy
ale
usługi.
Ale zauważ, Arturze, że to, gdzie pojedziemy na wycieczkę, może też być sugerowane nam przez reklamy.
Ale
Natomiast ja bym chciała powiedzieć, bo Iwona zapytała o to, co i jak. W San Francisco, czyli tam, gdzie mieszkam, co roku w okolicach późnej jesieni organizowane jest święto. To się nazywa Buy Nothing Day, kiedy to nie można nic kupować, nie powinno się nic kupować. Chodzą po sklepach specjalnie poprzebierane zombie zakupowe, które pokazują, do czego może doprowadzić konsumpcję.
Panie profesorze, z punktu widzenia ekonomisty...
W narzekaniu na to, co jest, no my jesteśmy mistrzami świata. Ja nie wiem tylko w Polsce, ale w ogóle. Oczywiście ja podzielam te wszystkie krytyczne uwagi, tylko pytanie jest takie, czy my byśmy te dzisiejsze nasze dylematy zamienili na te dylematy, które ludzie mieli w czasach Keynesa, tak? Czyli w czasach wielkiego kryzysu, czy międzywojnia, tak? Więc wątpię, tak? Naprawdę to są poważne problemy, ja sobie zdaję z tego sprawę, tak? Ale jeżeli gdzieś tam w nas tkwi jakaś tęsknota za jakimiś wyimaginowanymi, dawnymi, dobrymi czasami, to jest oczywiście nieprawda, tak? Jak sobie z tym poradzić? Jaka jest alternatywa dla tego, tak? Bo pani ta konsumpcja. Dobrze, jaka jest alternatywa? Tej alternatywy nie ma i nie znamy jej przynajmniej na razie, tak? I to jest cały problem. Natomiast, tak jak tutaj pani Ewa Sobińska mówiła, zastanawianie się nad tym, czy kultura i wartości w tym całym naszym pędzie za zyskiem nie zostają tej presji poddane, to jest inna sprawa i o tym będziemy dyskutować.
Do dyskusji wrócimy po 10.30. 10.34, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Magda Gacyk, dziennikarka, pisarka, Ewa Sowińska, partner zarządzający SO Audit, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, profesor Piotr Dominiak, ekonomista Politechnika Gdańska, Artur Kiełbasiński, szef redakcji informacji i publicystyki Radia Gdańsk. Wyścig szczurów, materializm, konsumpcjonizm, bezpardonowa walka o wszystko. Te zjawiska opanowały nasz świat i w opinii większości nie da się ich usunąć. Dlaczego zamiast właśnie się uczyć, poznawać świat z punktu widzenia konsumenta, wydajemy pieniądze na bzdury? Na niepotrzebne nam rzeczy.
I pewnie dlatego takie trendy, jakie można zaobserwować w tak zwanym pierwszym świecie, jak na przykład niezwykła popularność takiej japońskiej specjalistki od sprzątania i od odgruzowywania domu, Marie Kondo, jest tak duża. To jest osoba, która uważa, że tak naprawdę powinniśmy zminimalizować ilość rzeczy, które posiadamy, że dopiero kiedy zaczynamy przeglądać to, co mamy, okazuje się, jak bardzo obrośliśmy różnymi rzeczami. I mówi, że właściwie nasza szafa powinna zamykać się w 33 ubrankach, czy tam częściach garderoby. I rzeczywiście część Amerykanów wiernie postępuje według jej zasad, chociaż niewątpliwie to jest trudne. Więc z jednej strony pan profesor mówił, że przed przerwą, że krytykujemy uwagi krytyczne. Ja myślę, że my bardziej obserwujemy i widzimy różną skalę i różne strony tego zjawiska, jakim jest niewątpliwie konsumpcjonizm. Z jednej strony w kraju tak katolickim jak Polska, gdzie Jan Paweł II w encyklikach bardzo często podkreślał, jak powinniśmy odejść od konsumpcjonizmu. Tak? Ten konsumpcjonizm się rozpanoszył i ma się świetnie. Ja bardzo jestem ciekawa, jakie będą wnioski z tej konferencji, o której tutaj mówimy, że zapowiada się, bo mogą być interesujące.
A ja bym odrobinę tego polskiego konsumpcjonizmu bronił, nie dlatego, że jestem jego zwolennikiem. Natomiast ja chciałem, mam takie spostrzeżenie, czy to nie tylko moje jest. Proszę zauważyć, że myśmy jednak do 89 roku mieli nieprawdopodobnie ograniczony dostęp do różnych dóbr, tak? I to, co się działo potem w latach 90. rzeczywiście sprowadzanie milionów używanych samochodów z Niemiec. Można powiedzieć, że w każdej normalnej gospodarce taki napływ, jak to niektórzy mówią, szrotu wręcz, tak, byłby miażdżący, że byłoby to niszczące dla gospodarki. No tak, ale z drugiej strony, jak pomyślę o bezpieczeństwie jazdy w Fiacie 126P, czy nawet w starym Golfie dwójce, to byłem za tym, żeby te stare Golfy dwójki ściągać do Polski, a nie jeździć Fiatami 126P. Więc oczywiście my zwracajmy uwagi na takie rzeczy jak ten nadmierny konsumpcjonizm, ale też jakby nie twórzmy takiego mitu, że wszyscy żyją w tym micie ciągłego kupowania, że wszyscy tylko wszystko wydają w sklepach i 36 milionów ludzi biega po wyprzedażach, bo naprawdę w życiu społecznym są bardzo różne zachowania. No jedne są częstsze, drugie rzadsze. Ja sobie życzę, żebyśmy mieli dystans do zakupów.
Nie, no na pewno. My generalizujemy. To niewątpliwie generalizujemy, żeby jakoś to opisać zjawisko, które jest jednak wszechobejmujące, tak? I że są różne trendy i różne pojawiają się ruchy, które są anty. Tak, antykonsumpcjonizm. I jednym z takich ruchów jest na przykład nowy model ekonomii, który się tworzy. Ta ekonomia współdzielenia.
Współdzielenia.
To jest troszeczkę taki, ja tu mówię o tym, że taki wór, do którego wrzuca się dużo różnych rzeczy i dużo tak naprawdę modeli ekonomicznych, bo to jest dopiero instatu nascendi, dopiero się to wszystko rodzi, to jest taka magma, ta ekonomia współdzielenia i są tam dobre różne przykłady zachowań biznesowych, ale są też takie, które pod pokrywką czy w przebraniu takiego dobrego, obywatelskiego, ekonomicznego, dzielącego się podejścia po prostu zarabiają dużą kasę.
A gdyby ekonomia współdzielenia zaczęła istnieć jakieś 20-30 lat temu, czy dzisiaj mielibyśmy problem z imigrantami?
Mielibyśmy problem z zatrudnieniem. Tak, mielibyśmy problem z rozwojem, bo oczywiście ja tutaj w pełni się zgadzam, że ten konsumpcjonizm zmienia nas niekoniecznie w dobrą stronę, tak? Zmienia nasze zachowania, styl życia, kulturę, wartości też. To wszystko jest prawda, tak? Tylko, jeżeli mówimy o tym, że powinniśmy mniej kupować, czyli mniej produkować, tak? No to z tego wynikają określone konsekwencje. Ten jednak ogromny wzrost gospodarczy, jaki miał w ostatnim półwieczu XX wieku miejsce, no to niestety był oparty na tym konsumpcjonizmie. Tak? Więc alternatywą jest co? Większe bezrobocie, tak? Niższa wydajność pracy, niższy postęp techniczny. Może by nam się żyło spokojniej, może by nam się żyło bez wielkich takich stresów, które dzisiaj przeżywamy, ale to nie znaczy, że żyło nam się lepiej. To jest wielki dylemat.
Ja myślę, że rzeczywiście to jest tak, że patrzymy globalnie, ale jednak nasza gospodarka trochę później włączyła się w ten nurt konsumpcjonizmu i nam było to potrzebne. Bardzo często wszystkie elementy, które decydowały o naszych dobrych wskaźnikach na tle Europy, ich pochodną był właśnie konsumpcja wewnętrzna.
Czyli siłą napędową.
Siłą napędową. Wydaje mi się, że dzisiaj coraz mniej jest takich zjawisk, które można powiedzieć jednoznacznie pozytywne czy negatywne. One są po prostu tak skomplikowane, że trzeba zawsze brać pod uwagę, że pewna zmiana, pewne zachwianie równowagi może się okazać, że konsekwencje będą zupełnie w innym miejscu. Wydaje mi się, że też nie pamiętam jakichś szczegółowych danych, ale często w tych różnych takich badaniach reakcji Polaków na różne reklamy my wypadaliśmy całkiem dobrze, że jednak ten rozsądek...
Racjonalnie podchodziliśmy.
Bo z mojej perspektywy z natury.
Najbardziej mnie przeszkadza konsumpcjonizm leków. To jest i ta ilość reklam. A pozostałe rzeczy... Ja nie widziałam takich scen, jak są jakieś wielkie wyprzedaże w polskich sklepach, jak widać w tych krajach, które są bardziej rozwinięte. Tam jakieś szaleństwo jest. Więc wydaje mi się, że tak jak
ale
pan...
Ale przed centrami handlowymi są ogromne korki, gdy się okazuje, że jest jakiś tam weekend, ja, kiedy
ja mam
mamy
wrażenie,
do
70% czasu, paradoksalnie, że tam ludzie
tak, to jest
się
inny
trochę,
problem.
To
jest
inny problem. Ludzie tam spędzają wolny czas, się po prostu spacerują po tych galeriach.
Problem jest raczej taki, że dzieci bardzo... są bardziej otwarte na takie reklamy, one biorą je na poważnie i to jest problem, który może się odbić nam czkawką za jakiś czas. To jest niebezpieczna rzecz. Benjamin Barber w swojej tej książce o skonsumowani, tak, on o tym pisze, tak, o tym pokoleniu kidals, tak, czyli dzieciodorosłych, czyli że w miarę rozwoju i nacisku reklamy wielu z nas dorosłych zaczyna reagować jak dzieci. To jest niebezpieczne zjawisko. A te dzieciaki, pokolenie moich wnuków na przykład, one bardzo łatwo zapamiętują reklamy.
Dużo a jeszcze
ja chciałam dużo o markach zamiast po prostu się bawić.
Nawiązując do tego, co pan profesor powiedział o Barberze, który jest jednym z takich głównych teoretyków konsumpcjonizmu. Jest jeszcze taki ekonomista i też teoretyk tych nowych ekonomii społecznych, o której Iwonka pytałaś, który nazywa się Paul Mason i który mówi, że ekonomia społeczna tak naprawdę ma wreszcie, bo jest bardzo lewicującym ekonomistą, szansę doprowadzić do cyfrowego komunizmu. Że to jest wprowadzenie ideologii komunizmu, tylko w formie cyfrowej. Że to, co oferuje ekonomia społeczna, nie byłoby możliwe bez rozwoju internetu. Dlatego twoje pytanie, czy możliwe by było, czy jeżeli ta ekonomia weszłaby 20-30, raczej nie, bo musiałyby się rozwinąć te wszystkie platformy, które też teraz się rozwijają i dzięki nim ekonomia społeczna funkcjonuje. Natomiast w nawiązaniu do tego, co Ewa powiedziała o tych lekach i reklamach i tego, jak oglądałam dosłownie dwa dni temu ze znajomym Amerykaninem reklamę euro i gdzie było, która była przetykana, to właściwie taki krótki reportaż, przetykana właśnie rozmaitymi z telewizji polskiej reklamami leków i on tak patrzył i na koniec mówi, wiesz co, ale wy jesteście chorzy w tej Polsce.
No nie, to jest wiadomo, że Polacy za dużo konsumują leków czy tych środków paramedycznych i to jest oczywiste. Natomiast jeszcze wracając do tego nowego modelu gospodarczego, ja nie będę się rozwodził głębiej nad tym, czy ktoś chce wprowadzać cyfrowy komunizm, czy nie, bo jestem uczulony na słowo komunizm i w żadnej wersji bym go nie chciał. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Już teraz te wszystkie nowoczesne firmy są zupełnie inaczej zorganizowane niż takie korporacje klasyczne, które powstawały w latach 50. i 60. Tam w nowoczesnych firmach jest znacznie spłaszczona struktura. Tam nie ma całej siatki kierowników, prezesów, zastępców prezesów i tak dalej. Tam bardzo często jest to dynamiczne, powstają poszczególne grupy dla poszczególnych projektów. To zupełnie inaczej się organizuje. To jest naprawdę bardzo elastyczna działalność. I to tak pokazuje, że te nowoczesne firmy, które muszą szybko reagować na wyzwania rynkowe, no już są organizowane w inny sposób. Jest inny sposób. sposób myślenia nie jest czasami w takiej firmie żadnym wyjątkiem, że kreatywny pracownik zarabia na przykład więcej od swojego przełożonego, chociaż prezesi zazwyczaj i tak zarabiają najwięcej, ale już jakby na poziomie tym operacyjnym to wygląda bardzo różnie, więc tak naprawdę takie pozytywne zmiany związane właśnie z technologiami czy innym podejściem do rzeczywistości oglądamy także no, na co dzień pracując w niektórych miejscach.
Ja zgadzam się, że te zmiany są zauważalne. Ja na co dzień, moja praca to kwestia analizowania, wyciągania wniosków na podstawie sprawozdań finansowych. I muszę Państwu powiedzieć, że miałam ostatnio okazję uczestniczyć w takich projektach, kiedy z członkiem zarządu, który nie odpowiada za finanse, czy członkiem Rady Nadzorczej, jakby rozmawialiśmy o tym, jak czytać sprawozdania, jak z nich wyciągać wnioski, jakiej firmy dotyczy to sprawozdanie. I muszę Państwu powiedzieć, że coraz częściej się tak zdarza, że po strukturze bilansu trudno rozpoznać branżę, bo firmy, które się kojarzą sensu stricte z firmami produkcyjnymi, często nie mają już tyle tych środków trwałych. Po prostu następuje jakby zmiana struktury. Często się wykorzystuje majątek, a się go nie posiada. I ta zmiana jest zauważalna. Według mnie to, co mówimy, ta ekonomia, to dzielenie się, to będzie polegało na tym, że pewien park maszynowy będzie dostępny dla wielu biznesów, a nie dla jednego.
Tak, bo właśnie, bo to w biznesie to i w sferze inwestycji to jest znacznie łatwiejsze do osiągnięcia, dlatego że decydują o tym koszty po prostu, tak? Natomiast my konsumując, często tych kosztów nie racjonalizujemy. Więc to jest zupełnie inna rzecz, ale to jest słuszna uwaga, to co pani wam mówiła właśnie, że widzimy to dzielenie się zasobami, tak, w działalności produkcyjnej czy usługowej, natomiast no, w konsumpcji rzadziej.
I tu dochodzimy do ogromnego problemu naszej gospodarki, a mianowicie takiego, że no niestety jak popatrzymy na wszystkie badania zaufania czy poziomu nieufności wzajemnej, no to Polska jest dramatycznym liderem tego braku zaufania.
Nie liderem, ale nisko.
W naszej części Europy to bardzo nisko.
Słuchacz napisał nieufnie i tak uczymy dzieci nieufności do wszystkiego i do wszystkich. Tak
jest. No właśnie, bądźmy tak jest. I to jest jednak pewne rozróżnienie. Bądźmy nieufni wobec reklam w telewizji, ale jednak mogąc dokładnie tak razem jest. Zrobić biznes, czy razem współpracować, czy efektywniej wykorzystać kapitał, który mamy, a którego mamy w sumie nie bardzo dużo, no to w tym momencie jednak pewne relacje dobrze by było, żeby właśnie korzystać ze wspólnego tego majątku.
I to jest ważne, to co powiedziałeś, Arturze, bo to też może stanowić problem w ekonomii społecznej, w ekonomii współdzielenia się. To zaufanie, które czasami może być za duże, tak? Bo tutaj mamy po jednej stronie osobę, która chce się dzielić usługą, towarem, tak? W zamian w jakiejś takiej transakcji barterowej lub niekoniecznie. Z drugiej strony mamy klienta, czyli zleceniodawca, zleceniobiorca. Ale to wszystko jest ciągle nieregulowane. Po obu stronach różni są ludzie, różne mogą być zamiary, mogą być tak tragiczne, dramatyczne sytuacje, jak miesiąc temu w stanie Michigan, gdzie kierowca Ubera zastrzelił 6 osób. Mogą być tak dziwne sytuacje, kiedy podnajmuje się, czy wynajmuje się pokój, czy dom i on potem jest zdewastowany. Z drugiej strony i właściwie nie ma żadnych jeszcze do końca regulacji, które mogą pociągnąć w sposób konkretny, bardzo taki jasno wyznaczony te osoby do odpowiedzialności. Nie mówię już o podatkach, więc właściwie pytanie, nie wiem, do pana profesora, czy taka ekonomia społeczna, ekonomia współdzielenia może napędzać rozwój gospodarczy, jeżeli właściwie wiadomo, że do tej pory kwestie płacenia podatków to są omijane dość skutecznie.
To zanim profesor odpowie, to ja tylko chciałem przed jedną rzeczą przestrzec. To Magda tego oczywiście nie zrobiła, natomiast bardzo często jako przykład ekonomii współdzielenia podawany jest właśnie Uber, że to jest na zasadzie, że mam wolne miejsce, to ciebie podwiozę. Ja uważam, że Uber nie jest przykładem ekonomii współdzielenia, bo jeżeli bym jechał raz na trasie z Gdańska do Gdyni i kogoś podwiózł, no to w tym momencie to jest ekonomia współdzielenia. Jeżeli cały wieczór kogoś podwożę i mam aplikację i się nastawiam na zarabianie na tym, a jeszcze jest taka rzecz, że tu nie ma podziału kosztów, tylko tak naprawdę to, co płacą klienci Ubera, to jest pokrycie całości kosztów i jeszcze zysk tego kierowcy. Więc tutaj tak naprawdę Uber pod postacią właśnie takiego sprytnego, ideologicznego parasola, że my jesteśmy, współdzielimy się usługami. W przypadku tej firmy to nie ma z tym nic wspólnego, dlatego, to jest inny model.
Dlatego nie, znaczy tak i nie, dlatego mówiłam, że trzeba bardzo uważać, bo do tego worka wrzuca się w tej chwili bardzo różne definicje.
Firmy, zjawiska. Tak.
I dlatego tydzień temu amerykański rząd, który nie mógł sobie poradzić z tą różną terminologią dotyczącą ekonomii, współdzielenia, ekonomii społecznej, bo mówię, to są bardzo szerokie zakrojone pojęcia. To jest fatalna nazwa. Nazwał to Digital Matching Firm Economy, czyli ekonomia cyfrowo dopasowywanych firm. Absolutnie fatalna nazwa, ale lepszej wyraźnie czy dokładniejszej nie potrafił stworzyć, bo i synonimami właśnie jest na przykład ekonomia Ubera, który jest uważany, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych raz podwieziesz, ale weźmiesz za to pieniądze, już jest ekonomia współdzielona.
Ale padło pytanie do pana profesora.
Tak, no więc, bo pierwsze jeszcze jedno zdanie o tym Uberze. To jest raczej przykład dzielenia się zasobami po stronie podaży, a nie po stronie popytu. Tak? Więc to... Natomiast jak mówimy o ekonomii społecznej, to jest sprawa bardziej skomplikowana, dlatego że ja myślę, że w tego typu organizacjach gospodarczych opartych na tej zasadzie nie ma silnej motywacji do postępu. Nie ma silnej. Znaczy to jest fajne, to jest ciekawe, to powinniśmy propagować, ale to nigdy nie zastąpi mechanizmu rynkowego, jeśli chodzi o bodźce do to sobie trzeba jasno powiedzieć. Warto to robić, warto rozwijać różnego typu inicjatywy, szczególnie na jakichś peryferyjnych obszarach, gdzie tego rynku nie ma. Tak?
Albo w polityce społecznej.
Albo w polityce społecznej. Ja jestem bardzo ciekawy, bo my rozpoczynamy nabór w tym roku na studia i jedną ze specjalności będzie ekonomia społeczna. Jestem bardzo ciekawy, jak duże będzie zainteresowanie.
Jaka będzie motywacja studentów?
Naprawdę to będzie ciekawy eksperyment. Ale ja nie mam wielkich złudzeń. Natomiast ja jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Często mówienie właśnie, bo tutaj pan Artur mówił wcześniej, że problemem naprawdę są różnice w dochodach i z tego to wynika wiele tych presji i tarć w gospodarce. I tak, no, a przez media wczoraj, przedwczoraj przeszła informacja, prawda, o tym, że pani Clinton wystąpiła w przemówieniu o nierównościach, tam jakimś tam ubranku za 12 tysięcy dolarów, tak? A ja zupełnie przypadkiem w tym samym czasie znalazłem konferencję w internecie, jak sobie radzić ze skrajnym ubóstwem, która odbędzie się za 2 tygodnie w Miami Beach w hotelu Carlton Ritz.
No więc właśnie to pokazuje te dysproporcje. Ja myślę, że z tą ekonomią społeczną, czy z tymi rozwiązaniami, o których mówiła Magda, one są teraz ciekawe, bo są nowe, ale dla mnie ten element bezpieczeństwa i tej weryfikacji, szczególnie w tych krajach, gdzie tego zaufania jest niewystarczająco do takich rozwiązań, może spowodować, że to będzie taka bardziej moda, tematy, o których się będzie rozmawiało, a ekonomia będzie się jednak rządziła tymi prawami.
No i to jest uzupełnienie dla wielu ludzi. To ma sens, tak?
Ma bardzo dużo sensu, natomiast no jest ileś kwestii...
Nie będzie kołem napędowym.
Tam się nie opłaca inwestować, tam się nie opłaca wchodzić w nowe technologie. Ale jest jeszcze jedna kwestia, no, która jest kluczowa tak naprawdę z punktu widzenia budżetów, tak? W jaki sposób te usługi, czy to współdzielenie opodatkować, czy w ogóle opodatkować, tak w jaki jest. Sposób to robić? Bo jeżeli taksówkarze protestują przeciwko Uberowi, ja wracam do tego Ubera, bo to jest taki chyba najpopularniejszy przykład, to ja absolutnie nie akceptuję metod, jak tam obrzucanie atramentem, niszczenie samochodów, czy próby zatrzymywania kierowców Ubera. To jest w ogóle niedopuszczalne, ale pytanie pod tytułem, jak ma konkurować taksówkarz, który płaci podatki, płaci ZUS, płaci wszystkie...
I zdać egzaminy.
Oficjalne wymogi musi spełnić i ponosić związane z tym koszty, a nagle konkuruje z kimś, kto no, ogromnej części tych kosztów nie ma, tak? Nie ponosi, no to tutaj trudno mówić o jakimś uczciwym rynku konkurencyjnym, ale to znowu jest wyzwanie dla regulatorów, dla państw, dla gmin czasami, bo to czasami na poziomie gmin pewne rzeczy można regulować i to musimy się po prostu w najbliższym czasie tym zająć.
I państwo dostaje czasami zadyszki, bo w Stanach Zjednoczonych oczywiście oni próbują to wszystko aktualizować i nadgonić i próbują regulować.
Będzie ciężko.
I zawsze jest ciężko. Teraz próbują jakoś chronić pracowników, czyli robią naloty i inspekcje i wizytacje, kiedy sprawdzają, czy przypadkiem w takiej firmie, która twierdzi, że należy do ekonomii platformy, bo to jeszcze jeden z synonimów ekonomii dzielenia, czy na przykład ci pracownicy nie noszą ubranek firmowych, bo jeżeli noszą ubranka, to znaczy te pracownicy, no nie są pracownikami, tak? Są tylko po jednej stronie. To są pracownikami, jeżeli noszą ubranka, albo jeżeli mają biureczko, to też są pracownikami i wtedy możemy narzucić karę. Ale cały czas nie doganiają tych firm i biznesów, które sobie świetnie radzą właśnie z tym, o czym Artur mówił, z omijaniem podatków.
To jeszcze głos od słuchaczki a propos reklam. Zakaszlałam ostatnio, a moja 3,5-letnia córka do mnie: mamusiu, jesteś chora, musisz wziąć Wix. Na co ja zdziwiona, co mam wziąć? No Wix, bo mamy nie mają czasu na choroby. Moja mina była bezcenna. No a tutaj ktoś jeszcze podpowiada.
Nasza też jest bezcenna.
Jestem bardzo ciekawa, w jakim miejscu w ekonomii społecznej, dzielenia się i twardej znajdziemy się za parę lat. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję, żeby porozmawiać i porównać, co się zmieniło od dzisiejszego dnia po czas przyszły i czy to była tylko moda, czy rzeczywiście doszło do jakiegoś przełomu, który miał konsekwencje, poważne następstwa. Miejmy nadzieję, że pozytywne. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Magda Gacyk, dziennikarka, pisarka, Ewa Sowińska, partner zarządzający ESO Audit, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, profesor Piotr Dominiak, ekonomista Politechnika Gdańska, Artur Kiełbasiński, szef redakcji informacji i publicystyki Radia Gdańsk. Za chwilę w Radiu Gdańsk wiadomości, a po nich moja Gdynia główna osobista Piotr Jacoń i jego gość. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam, a Państwu gościom bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Do widzenia.